Katecheza obejmuje wyjaśnienie nauki chrześcijańskiej podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy. I rzeczywiście, jak otworzymy katechizm Kościoła katolickiego, to jest on bardzo systematyczny, jak podręcznik. Jedno wynika z drugiego. I tak najpierw katechizm omawia to, co wynika z wyznania wiary, z credo, z tego tekstu, który doskonale znamy, wierzę w jednego Boga, omawia sakramenty, czyli te środki, które Bóg zostawił nam w Kościele, byśmy mogli się uświęcić. Później omawia życie wiary, czyli moralność, to, co z wiary wynika. A wreszcie dochodzi do tematu modlitwy, czyli jej różnorodnych form, jej celu, jej treści. I właściwie tym kluczem my również będziemy się poruszać. Nie będę mówił, na jak długo jest ten program rozpisany. Pamiętajcie, spotkanie jest raz w miesiącu. To nam trochę zajmie, może dokończymy. Kto wie. No właśnie, więc zacznijmy sobie od tego pierwszego pytania właściwie, które stawia katechizm i pierwszej odpowiedzi, którą daje. Pytania, myślę, dla wszystkich fundamentalnego. Pytania o cel. Po co ja w ogóle żyję? To jest, moi drodzy, pytanie fundamentalne. Odpowiedź na to pytanie kształtuje całe nasze życie. Bo tak jak ustawię sobie cel, tak będę do niego dążyć. Wiecie, no w zależności co wpiszecie w GPS-a, to tak was pokieruje. Jak sobie w swoim sercu też wpiszecie konkretny kierunek, no to tak będziecie dreptać. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to jest dryfować. Żyć bez celu, bez poczucia celu, bez świadomości. Katechizm daje bardzo prostą i jednozdaniową odpowiedź, po co człowiek żyje. Bóg w samym sobie, nieskończenie doskonały i szczęśliwy, czyli nie potrzebujący niczego, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, czyli bez żadnej konieczności, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem szczęśliwego swojego życia. Co jest celem? Jednym słowem, szczęście w zjednoczeniu z Bogiem. Krótka, ale bardzo ważna odpowiedź, która będzie nam ustawiać całą dalszą naszą drogę. Tam, gdzie jest cel, tam też są kroki do celu. Co z tego punktu też wynika? Bardzo ważna rzecz, w którą dzisiaj wielu wątpi. Zobaczcie, Bóg w sposób nieskończenie doskonały i szczęśliwy, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka. Więc nikt z nas tu obecnych nie jest przypadkiem, nie jest niechciany, nie jest bezwartościowy, bezużyteczny, beznadziejny, tak jak to często wiele rzeczy chce nam wmówić. Nie. Jest odwrotnie. Życie każdego z nas jest celowe, a więc sensowne. Z tego wynika, z tego założenia, że jesteśmy stworzeni przez Boga i powołani do szczęścia, wynika pierwsza teza, ważna rzecz. Każdy człowiek szuka Boga. Mówi nam dalej katechizm, że pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ jest on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Jakby odwraca się ta rola. Bóg stwarza cię w sposób wolny, ale ty ostateczne spełnienie możesz odnaleźć tylko zwracając się do Niego. To jest takie sprężenie, które myślę bardzo dobrze oddaje święty Augustyn w doskonale znanym chyba wam zdaniu. W swoich wyznaniach pisze, że stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I tak chyba rzeczywiście jest. Szukamy Boga. Dowodzi temu istnienie tego tematu i tego problemu w myśli ludzkiej. Kiedy ktoś zaczyna mówić, ale jak to? Jak to w ogóle? Jakie masz dowody, że człowiek szuka Boga? No człowiek szuka Boga od zawsze. Uczy nas tego właśnie te przestrzenie myśli ludzkiej nas o tym uczą. Po pierwsze, stosunek do śmierci. Dzisiaj badania naukowe mówią jasno, że odkąd człowiek osiągnął używanie, dostateczny poziom używania rozumu, czyli samoświadomość, my byśmy z naszej perspektywy powiedzieli, że to był moment w tej przestrzeni rozwoju człowieka, animizacji, czyli otrzymania duszy, rozpoczyna co? Rozpoczyna pochówki. Nie zostawia zmarłych. Rozpoczyna jakiś kult związany z życiem pozagrobowym, z życiem wiecznym. To jest ważne, ważne przekonanie, bo nagle w tej istocie ludzkiej pojawia się myśl, no on już nie żyje, ale to nie może być koniec. Dowodzi tego filozofia. Od wieków, właściwie od 3000 lat, te dowody, które mamy, te wszystkie filozoficzne rozważania, traktaty, sprowadzają się do bardzo ważnych pytań. Skąd jest świat? Skąd jest człowiek? Co jest początkiem? Co jest celem? I tam też pojawia się z rozwojem myśli przekonanie, że to się musi stać od początku. Z tego przekonania biorą się panteony bóstw. Te, które znamy z Grecji, z Rzymu, te mniej znane w Ameryce Południowej, czy kulty różnych żywiołów w Afryce. Z tego przekonania, że jest jakiś świat wyższy, świat duchowy, świat, do którego człowiek jest zaproszony, że jest jakaś nieskończoność. Ta myśl ludzka, no właśnie nas o tym przekonuje. Człowiek jest istotą religijną, to znaczy poszukującą nieustannie czegoś więcej, czegoś bardziej. No ale właśnie ktoś może mi zarzucić, dobra, ale przecież są ateiści. Są ludzie, którzy mówią, no Boga nie ma, ja Boga nie szukam, w Boga nie wierzę, ja Boga neguję, zwalczam. Czyżby? A przypomnijmy sobie, jak Pismo Święte mówi o Bogu. Najkrótsza definicja Boga. Bóg jest kim? Czym? Miłością, nie? Bóg jest miłością. Czy znacie człowieka, który w jakikolwiek sposób dojrzały lub mniej dojrzały nie szuka miłości? Czyli czego szuka ostatecznie? Szuka Boga. Człowiek, który szuka dobra, który w sobie mimo braku wiary w Boga, mimo ateizmu, szuka, czy żyje jakimiś wartościami moralnymi, dba o prawdę, o piękno, ostatecznie kogo szuka? Boga. Choć sam nie do końca jest tego świadomy, z różnych przyczyn. Daleki jestem tutaj, wiadomo, od uogólniania, nie? Z różnych przyczyn. W każdym z nas są takie pragnienia. No właśnie, będzie anegdotka. No bo tu pojawia się to pytanie, gdybyśmy zapytali tego ateistę, czy ten Bóg, w którego ty nie wierzysz, jest prawdziwym Bogiem, czy mówimy o tym samym Bogu, no to najczęściej byśmy się rozminęli, nie? W obrazie Boga. Często rozmijamy się w słownictwie, w różnicach, w sposobie pojmowania. Anegdotka zasłyszana od jednego znajomego księdza, który w wakacje miał zastępstwo na Sycylii. Żeby wam pokazać, jak czasami jedna litera zmienia znaczenie, jak czasami w mówieniu o Bogu jedna rzeczywistość może nam wszystko pomieszać. Umawia się ten ksiądz z proboszczem parafii na Sycylii w okolicach Palermo, że będzie na lotnisku o tej i o tej. Nigdy nie widzieli się wcześniej, więc ten włoski ksiądz się go pyta, jak cię rozpoznam? No i ten napisał, że to bardzo proste. Chciał napisać, będę po włosku, będę w koloradce. No a że się uczył tego włoskiego, no to mu się pomieszało. Coletto scoltello, czyli koloradka z noża. Więc ten włoski ksiądz dostaje SMS-a o treści, będę na lotnisku z nożem, to jasne. I taki zdziwiony, ale jak to z nożem? No i ten odpisuje zirytowany, no przecież to oczywiste, jak każdy ksiądz. Mówię, ale u nas to jest dziwne. Na co ten ksiądz mu odpisuje? U was we Włoszech może to dziwne, ale w Polsce to normalne. I on się irytował, dlaczego no tak, sekularyzacja, wiecie, zły zachód, że już nawet koloratki nie i w ogóle. A tamten Włoch się dziwił, no jakiegoś wariata z nożem tutaj na zastępstwo mi wysyłają, nie? Jak się bardzo można rozminąć, chcąc mówić o tym samym. My się tak często rozmijamy w mówieniu o Panu Bogu. Możesz wyjść do kogoś i mu powiedzieć, Bóg jest miłością. Ale jego doświadczenie miłości, takiej ludzkiej, jest tak poranione i tak pokrzywione, że on ci powie, a ja ci dziękuję za taką miłość. To ja nie chcę. To takiego Boga sobie podarłem. Nie? Ważne jest to, żeby szukać języka. My dzisiaj mamy ten problem w Kościele. Bardzo mocno. Z językiem, którym mówimy o Bogu. Przepraszam, że to powiem, ale jakbyśmy wzięli drogę do nieba. Mamy tam wiele pięknych pieśni. Ja naprawdę uwielbiam wiele polskich pieśni. I dla nas ludzi wychowanych od dziecka, osłuchanych w tym klimacie wiary, to jest normalne, nie? Że tak to brzmi. No ale już dla młodzieży, która pojawiła się tu na przykład dzisiaj na rekolekcjach, a niektóre twarze to tak widać raz, dwa razy do roku w kościele, albo wczoraj, nie mówiąc o Środzie Popielców. Ja się bardzo cieszę, że tyle ludzi było i oby tak było zawsze. Ale mamy pieśń eucharystyczną, w której pada tekst w Rymie do Najświętszy Sakrament pada duszy naszej traktament. Co to jest? To jest ktoś, kto wie, niech powie, ręka do góry, co to jest traktament? Ja wiem, bo sprawdziłem. Nie? Traktament to był posiłek podawany w drodze. W XVIII wieku takiego słowa się używano. Od traktu, nie? Drogi. A propos ciekawostek. My używamy jeszcze w liturgii też często języka, który nie dociera. I nawet co z tego, że msza jest po polsku? Przepraszam, nie? Jak mamy z tym problem, bo już różnimy się kulturowo. Procesy zachodzą tak szybko, że już nie nadążamy, nie? Więc musimy szukać języka spójnego z odbiorcą. To też jest celem katechezy. A z drugiej strony o tym języku sobie jeszcze powiemy. Musimy tak mówić, żeby nie stracić tego, co najważniejsze. Nie stracić sensu. Nie? Żeby jednak to, co święte, było święte. I to jest cała sztuka. Myślę, że nasz rekolekcjonista, tak też ksiądz Darek, będzie mógł też powiedzieć, możecie go nawet zapytać w kuluarach, gdzieś tam go złapać. On bardzo fascynował się tym, jak mówić o Bogu w Chinach, kiedy w ogóle tamta mentalność i filozofia chińska od wieków nie ma pojęcia osoby. Jak mówić o Bogu? Jeden Bóg w trzech osobach. My mamy różne pojęcia. Trzeba tworzyć na nowo, nie? Język porozumienia. Bardzo trudna sprawa. No właśnie, ale wróćmy do tego, dlaczego ci ludzie twierdzą, że nie szukają Boga, że Boga nie ma, a mimo wszystko Go szukają. Co takiego sprawia, że tak się deklarują? No katechizm wymienia kilka rzeczy. Bunt przeciwko obecności zła w świecie. To jest najczęstszy powód, że człowiek mówi, odwraca się od Boga, bo nie rozumie, bo doświadczył cierpienia, które przypisuje Bogu. To jest to częste pytanie, które się pojawiło po II wojnie światowej. Gdzie był Bóg w Auschwitz? Nie? Trudne. To jest trudna rzecz, na którą nie ma łatwych odpowiedzi i na które potrafimy dawać ludziom wiele głupich odpowiedzi. Podam wam przykład. Niestety zasłyszany jakby też w moim życiu i na żywo ten przykład widziałem. Wnuczka traci ukochanego dziadka. No nieszczęśliwa choroba, bardzo krótki czas. I słyszy od babci, nie płacz wnusiu, Bóg tak chciał. I już całe dalsze tłumaczenie, że tam dziadkowi będzie lepiej, że nie będzie cierpiał. Rozumiecie, co zostaje w głowie? Co możemy zrobić? W mówieniu o cierpieniu musimy być bardzo delikatni, nie? Niewiedza lub obojętność religijna. Kolejny powód. Ktoś nie szuka Boga, bo ten temat go kompletnie nie interesuje, albo coś tam wie. Też wielki problem, coraz większy problem, bo mam takie wrażenie, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzicie, czy nie, mamy coraz więcej ludzi, którzy myślą, że o Bogu wiedzą wiele. Bo przecież skończyli te 8 klas katechezy w szkole. Co to tam, przecież Jezus to jest wiadomo, nie? A się okazuje, że to jest najtrudniej, powiem tak, z mojej perspektywy najtrudniejsza kategoria do głoszenia czegokolwiek. Łatwiej będzie nawrócić plemię afrykańskie, nie znając ich języka, niż człowieka, który jest przekonany, że on o Bogu już dużo wie i nie potrzebuje niczego więcej słyszeć. Troski doczesne, bogactwo, czyli wiadomo, inny klimat, Pan Bóg, który jest de facto niepotrzebny, zły przykład wierzących, zgorszenie, to też może być też nasza wina nieraz często, prądy umysłowe, wrogie religii. Czasami są ludzie wychowani w takiej kulturze, że mówienie o Bogu jest czymś abstrakcyjnym. Bóg jest, jakikolwiek Bóg, to jest kategoria mitu, nie? Nieważne, czy to będzie Jezus, Budda, Zeus. Jedna linia. A wreszcie skłonność człowieka do ukrywania się ze strachu przed Bogiem. To znaczy, nieraz człowiek odrzuca temat Boga, dlatego że jest przekonany o swojej grzeszności. Rozumiecie? Mam ułożony system moralny, Bóg, który jest sprawiedliwy, sąd, który mnie czeka, ale mam przekonanie o swojej grzeszności i taką bezradność z tym tematem, że wolę wyciąć tę rzeczywistość, nie? Ale to jeśli ja będę chciał przejść przez autostradę z zamkniętymi oczami, wcale nie sprawi, że samochód mnie nie potrąci, nie? To jest mniej więcej taki poziom działania. To, że człowiek się deklaruje jako niewierzący, nie znaczy, że jest nieposzukujący. I tych niewierzących, ale w gruncie rzeczy poszukujących, najlepiej jakbyśmy otoczyli taką życzliwą delikatnością. To znaczy, wiecie, nic na siłę. Nic na siłę. Ja zawsze mówię tak, nie bądźmy lepsi od naszego Pana, który nigdy za nikim nie biegał. Jak przeczytacie Ewangelię, Jezus nigdy za nikim nie biega i nie prosi, żeby poszedł na nim. Przychodzi bogaty młodzieniec, Jezus mówi swoją propozycję, pójdź za mną, ten odchodzi. Nie ma dialogu, wiesz co, dobra, może trochę za mocno, może troszkę tam. Nie, idziesz albo nie idziesz. Tyle. Nie? My często chcemy być lepsi, mamy takie przekonanie też, że mówienie o Bogu, to jest też ważne, mówienie o Bogu nie równa się nawracaniu. Żebyśmy nie mieli w głowie czegoś takiego, że ja komuś mówię o Panu Bogu i chcę Go nawrócić. Czy to jest moim celem? Nie. Proces nawrócenia jest bardzo osobistą, intymną sprawą i nieraz człowiek będzie potrzebował do tego wielu lat. Podobnie jak my, nieraz potrzebujemy wielu lat, żeby mówić o Bogu. Ile lat potrzebował Piotr, żeby jasno wyznać wiarę w Jezusa? Ktoś powie, że 3 i będzie miał rację. I to jeszcze za mało, bo Pan Bóg musiał jeszcze zrobić 2 cudowne interwencje, to znaczy Jezus musiał zmartwychwstać i musiało nastąpić zesłanie Ducha Świętego, nie? Dopiero wtedy Piotr wychodzi i odważnie mówi, że Jezus jest Panem. Wcześniej jest co? Chwilę wcześniej, dosłownie 53 dni wcześniej, jest przy ognisku z Janem, nie jest sam. I co? Pyta się go kobieta, ty też jesteś jednym z jego uczniów. Nie, tu nie było jasnej deklaracji, tak, Jezus jest Panem i jest Mesjaszem i w ogóle, nie? My też mamy swój moment. Mówię to po to, żebyśmy nie mieli nieraz takiego poczucia presji, nie? Że ja muszę. Nieraz może jeszcze nie jestem gotów. Jeszcze nie mój czas. Jeszcze muszę jakąś drogę przejść, żeby móc to w swoim życiu przed drugim człowiekiem jasno i autentycznie powiedzieć, bez łamania niczyjego sumienia. No właśnie, Ale czy możemy takiemu człowiekowi poszukującemu powiedzieć: słuchaj, Pan Bóg jest i mam na to dowody. Możemy czy nie możemy? Możemy. A jakie macie dowody na istnienie Boga? Proszę? No, wiecie, my możemy używać takich argumentów i one będą z gruntu rzeczy dla nas prawdziwe, tak? Ale ktoś powie, no udowodnij, nie? Jak ktoś mi powie tak, udowodnij mi, że 2 plus 2 jest 4, no to wezmę dwa jabłka policzymy, będzie 4. Nie mam, uwaga, nie mam dowodów, ja też nie mam, po w sumie 8 latach studiów nie mam dowodów, które mogę wam przedstawić bezsprzecznie, tak żebyście nie mogli dyskutować i w ogóle, że Pan Bóg istnieje. Nie mam. Bo inaczej to by nie była wiara. To byłaby wiedza, nauka. I myślę, że Pan Bóg jest w tym mądry, że nam takich dowodów nie daje, bo inaczej nie byłoby wolności. Nie mógłbym wybrać w sposób wolny. Bo jeśli ktoś dyskutuje i powie mi, że 2 plus 2 jest 5, to mu powiem, coś tam może chyba nie, niekoniecznie może by trzeba było się skonsultować z lekarzem i farmaceutą. Natomiast tu nie mam wolności, nie? 2 plus 2 w matematyce Euklidzie są zawsze 4. Tutaj muszę wybrać. Muszę się opowiedzieć w sposób całkowicie wolny. Mogę mówić o argumentach. Mogę mówić o moim doświadczeniu, które też będzie jakąś formą właśnie świadectwa, ale to zawsze będzie wolny wybór człowieka, który Boga poszukuje. No dobrze, a więc jak? Na jakich drogach ja mogę te argumenty znaleźć? Drogi są dwie. Pierwszą z nich jest rozum. To jest, wiecie, jeden z piękniejszych i chyba najbardziej niedocenianych Bożych darów, jakie mamy. Każdy z nas go ma. Rozum. Możemy poznawać świat. Możemy stawiać pytania. Możemy szukać. Wow. I to sprawia, że jesteśmy ludźmi. Czy kiedyś dziękowaliście, wtedy się Panu Bogu za rozum. Psalmiści dziękują. Dobrze, Boże, że obdarzyłeś mnie rozumem. Nie? Rozum. Rozum, w którym się lęgnie taka myśl już od tysięcy lat o nieskończoności. My jesteśmy sobie w stanie wyobrazić coś więcej, każdy z nas. Nie? Rozum, który jest w stanie patrzeć na świat i mówić, wow, to jest tak złożone, że to nie może być przypadek, że ktoś musi za tym stać. Ja bardzo lubię rozmawiać z dziećmi, które mają 3-4 lata. Wiecie czemu? Bo one nieraz zadają takie pytania, nad którymi ja się nigdy nie zastanawiałem. A czemu jest tak? A czemu jest tak? A czemu jest tak? W końcu nas to irytuje już, nie? Te kolejne dlaczego. Ale to jest świetne. Nie wiem, czy zastanawialiście się, mrowisko, nie? Jest to skomplikowana struktura. Nie? Ktoś to musiał w ogóle, jak to w ogóle działa. Albo no, przykład na dowód humoru Pana Boga, czyli dziobak. No wymyślcie sobie, szczura z ogonem bobra i dziobem kaczki, nie? Który jeszcze znosi jaja i w ogóle. Kto to w ogóle wymyślił? Dziobaka. To jest cud stworzenia, nie? Jakiś, który my możemy rozumowo poznać i postawić to pytanie. Kto jest u początku? Mamy też sumienie. Zobaczcie, że my bardzo naturalnie, bez żadnych norm, bez mówienia o tym, mamy taką świadomość, że coś jest raczej dobre, coś jest raczej złe. Już jako małe dzieci może nam nikt o tym nie mówić. Mamy w sobie wdrukowane takie przekonanie, że życie jest wartością. Nawet nasz organizm jest tak zbudowany, że wszystko, co stanowi zagrożenie, będzie automatycznie odpierał, nie? Jest coś w nas, coś, co prowadzi do tego ponad, do tego pytania o Boga. i tak z rozumu możemy stwierdzić, że Bóg jest. Że jest wszechpotężny, że jest stwórcą, że jest dobry. I nie powiemy wiele więcej. Potrzebujemy wiary. Wiary, która jest łaską, która jest nam dana, w której Bóg się nam objawia i mówi o sobie. I robił to przez tysiące lat, przez historię narodu wybranego, a w końcu mówiąc o sobie w pełni przez Jezusa Chrystusa. To się właściwie objawienie nam zamyka, domyka. Bóg już nie musi nam mówić nic więcej, bo już się wypowiedział w swoim Synu, nie? Który jest Słowem w pełni. Jest Bogiem w pełni. Pamiętajmy też, dlaczego tu jest ta linia, że wiara jest aktem rozumu. To też ciekawe, święty Tomasz z Akwinu napisał taką krótką, jednozdaniową definicję wiary, że wiara to jest akt rozumu i woli oświeconego łaską Bożą, prowadzącego ku poznaniu Boga. Nie? Rozum. Ja wybieram, ja poznaję rozumem i idę za tym. To jest ten moment katechezy. Ja poznaję rozumem i mogę za tym iść. I mogę według tego kształtować swoje życie. Jak więc o Bogu mówić? Już powoli zmierzamy do finiszu. Jak o Bogu mówić? No właśnie, tu już troszkę żeśmy powiedzieli, żeby to był język zrozumiały między nami, ale też musimy wiedzieć, że w mówieniu o Bogu będziemy zawsze ograniczeni. Zawsze będziemy mieli takie poczucie, przepraszam, bo to jest mało trafne porównanie, ale mówienia ślepca o kolorach. To zawsze nas będzie przerastać. My o Bogu więcej nie wiemy, nie potrafimy wypowiedzieć niż potrafimy. Zawsze będzie to poczucie nieadekwatności. Zróbcie sobie taki prosty eksperyment myślowy. Co to znaczy wieczność? Nie? Co to znaczy? My mamy w głowie, że jest wczoraj, dzisiaj, jutro. Minuta przed, minuta później. A co to znaczy, że coś jest, nie ma czasu? No Bóg jest poza czasem, nie? Co to znaczy, że jest wszechobecny? Że jest tu, i w krzewie gorejącym Mojżesza i to się jak, nie? Tam rozum się tu, styki się przepalają. Nie ma szans najmniejszych. Mało tego, zawsze też w mówieniu o Panu Bogu będzie to niedoskonałe odzwierciedlenie w stworzeniu i niepodobieństwo w tym, co mówimy, zawsze będzie większe niż podobieństwo. Co to znaczy? My wiemy, że coś jest dobre. Zjedliście może dobry obiad dzisiaj, nie? Dobry, no był dobry. Tylko, wiecie, w mówieniu o tym, że jest dobry, a o Panu Bogu, że jest dobry, jest przepaść. W tym pojęciu, w tym jednym słowie, nie? Powiedzieć, że Pan Bóg jest dobry, jak tu zostawcie, co żeście tam dzisiaj mieli, no będzie nam brzmiało głupio, nie? Co to znaczy, że jest Ojcem? No mamy jakiś obraz Ojca. Nie zawsze idealny. Nie ma idealnych rodziców, to też warto z siebie zdjąć takie myślenie, że są, nie ma. Zawsze jest jakiś tam... Co to znaczy? A Bóg jest doskonały. My nie znamy doskonałego Ojca w naszym życiu. Bóg taki jest. Więc zawsze będziemy nieadekwatni. Nie, Bóg będzie do nas zawsze tajemnicą. Czego wam życzę, żebyśmy te tajemnice odkryli w końcu i choć trochę bardziej pojęli w wieczności. Chciałem powiedzieć, że będziemy mieli na to więcej czasu, ale przecież czasu nie będzie. Taki mały haczyk. Częstym zarzutem ludzi niewierzących jest to, że chwila, ale przecież, no dobra, rozum rozumem, ale to jest sprzeczne z wiarą, nie? Słyszycie to często chyba, nie? Że nasza wiara jest... A ty tam sobie wierzysz w te swoje tam, nie? Jest to taki zarzut dość, bym powiedział, prymitywny, bo tu się nam mylą pewne porządki, mieszają się nam pewne porządki. Rozum odpowiada nam na pytanie jak? W jaki sposób? Nauka. Nie, no siedzimy dzisiaj tutaj, mógłby tu przyjść sztab naukowców i powiedzą nam, jak działa nasz żołądek, jak działa nasz mózg, jak bije nasze serce. Opowiedzieliby nam tysiące rzeczy o tym, gdzie jesteśmy i z czego to się wszystko składa, ale nie odpowiedzą nam na jedno pytanie. Po co to jest? No, nauka ci na to nie odpowie. Ona ci opisze. Mniej lub bardziej doskonale, coraz bardziej doskonale. Ale wciąż będzie to pytanie o sens. I to są dwa różne porządki, które prowadzą ku temu samemu, ku prawdzie o człowieku, o świecie, o rzeczywistości, która nas otacza. Nie ma tu sprzeczności. Ważne tylko jest to, żeby nie mylić porządków, bo to się zdarza w dwie strony. Kiedy próbuje się wiarę wcisnąć w jakieś matematyczne rozumowania, a zawsze pozostanie element tajemnicy, no albo kiedy próbuje się też wiarą tłumaczyć rzeczy, których tłumaczyć wiarą nie trzeba. I to takie uproszczenie wielu tematów. To się na różnych przestrzeniach dokonywało i będzie dokonywać. Możemy chociażby sobie powiedzieć o stworzeniu świata, nie? Ja tak pytam nieraz na katechezie, tak w liceum zawsze zaczynałem te katechezy o stworzeniu. Mówię, kto z was twierdzi, że my, chrześcijanie, katolicy, wierzymy, że Pan Bóg stworzył świat w 7 dni? No i znajdywali się tacy, którzy podnosili rękę, mówią, proszę księdza, no ale przecież tak jest w Piśmie Świętym napisane, nie? To przecież tak trzeba ten, nie? Ja mówię, no właśnie. Takie naiwne podejście, nie? Do wiary. To nam też grozi. A Jan Paweł II mówi jasno. Krótko, jedno piękne zdanie, którym temat zamyka. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Nie ma wiary bez rozumu i nie ma pełni człowieczeństwa, kiedy pozostaje sam rozum nieoświecony wiarą, bo traci się człowiekowi wtedy sens, to co najcenniejsze. Nie? Te dwie rzeczy, na tyle, na ile mogę, poznaję rzeczywistość Boga, tą rzeczywistość też wiary rozumem, i daje na to odpowiedź swojego życia, nie? Tym moim credo, wierzę. Właśnie. I do tego chciałbym was zaprosić w tym cyklu następnych spotkań. Potrzebujemy refleksji. Potrzebujemy wejść głębiej. Potrzebujemy zrozumieć bardziej, o co tak naprawdę chodzi, żebyśmy mogli mieć w sobie te dwa skrzydła. Żebyśmy się nie rozwijali bez sensu, ale dochodzili do tego, czym jest prawda i by nasza wiara była jak najbardziej dojrzała, a nasze życie jak najbardziej ludzkie.